Drodzy Państwo, audycja Aktualności Dnia. No, rozpoczynamy od tematu, który od wczoraj pewnie jest tematem komentowanym i prywatnie, i publicznie. Chodzi o wybór, ponowny wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, Katedra Systemów Politycznych XIX-XX wieku i oczywiście wykładowca na KUL-u, a także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i pierwsze pytanie o pana odczucia. Może odczucia są aż tak ważne, to bardziej ocena tego, co się wydarzyło. Jaki to będzie miało wpływ na sytuację w naszej ojczyźnie i na relacje w Unii Europejskiej po tym, co wczoraj mogliśmy zobaczyć i usłyszeć?
Znaczy, to jest obnażenie tylko realnych stosunków, jakie w Europie panują. To znaczy, zwróćcie Państwo uwagę, że te różne komentarze prasy liberalnej, czy mediów liberalnych i polityków liberalnych są takie, że ze względu na to, że nie zagłosowaliśmy tak, jak Niemcy chcą, w związku z tym źle się stało, bo nas nie będą lubić, a jakbyśmy zagłosowali tak, jak Niemcy chcą, to by było wspaniale. No, na niemieckiego kandydata, który, gdyby był jeszcze z Niemiec, to oczywiście można by to było uczynić, natomiast Niemcy nam wybierają kandydatów na przewodniczącego, wybierają nam z wewnątrz sceny politycznej ludzi, którzy później atakują na Polskę z perspektywy europejskiej, wbrew naszej woli. Wreszcie chcą porządkować scenę polityczną polską, no bo to przecież o to w dużym stopniu chodzi. No i dlatego, żeśmy się temu sprzeciwili, to jest fatalnie i w ogóle wizerunek Polski się obniża. Otóż pamiętajmy, że tu nie o to toczy się gra. Gra zasadniczo jest już od dawna jasna. Polska nie w tych układankach niewiele znaczy. Niewiele, jeszcze mniej o wiele dużo znaczyła za czasów Tuska i jemu podobnych, ponieważ wykonywano wszystko to, co chciał Berlin i Bruksela, w związku z czym dawano jakieś tam stanowiska, nic nieznaczące. Bo pamiętajmy o tym, że ani w sprawie mińskiej, czyli sprawa ukraińska, Donalda Tuska nie było, ani w kwestii Brexitu, ani w kwestii uchodźców, a więc palące problemy, Tuska nie było z żadną inicjatywą, pomysłem. Po prostu spełnia rolę takiego sekretarza, sekretarki Angeli Merkel, która organizuje tę Radę Europejską. Natomiast w sensie aktywnym jest używany do tego, ażeby wpływać na bieg spraw politycznych w Polsce. Więc rząd nie miał wyjścia. Testowano tylko, do jakiego stopnia będzie opór posunięty. Czy złamie się rząd, czy złamie się ze względu na tę presję, a później na tę presję, które wywołają liberalne czy też niemieckie media w Polsce. Nie złamał się, więc następnym razem będą musieli brać pod uwagę to, że zapowiedzi oporu przez Polskę, zapowiedzi jakiegoś weta będą dotrzymane, a nie tylko deklarowane i to jest pewien kapitał. Oczywiście minus jest taki, że wykorzystuje się to w tej chwili do tego, ażeby obniżyć poparcie wewnętrzne rządu. Jest to taka próba pewna sił, bo pamiętajmy o tym, że na kompleksach polskich budowano kiedyś poparcie dla Unii Wolności, dla SLD, później dla Platformy. No bo jak w Europie o nas będą mówić? Jaki artykuł gdzieś napisano? Nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się proporcja sił. Natomiast w perspektywie tej gry i układanki wewnętrznej i zewnętrznej, ważną rzeczą w tej chwili, mniej o niej się mówi, jest stanowisko Jacka Sariusza Wolskiego. Ponieważ jest to polityk do niedawna typowo platformerski, jest to polityk do niedawna wiceszef frakcji tych, prawda, ludowej, tych chadeków, a więc niezwykle ważny i znaczący w perspektywie ogólnoeuropejskiej. Ten, który wprowadzał Tuska na salony europejskie i ten, który Polskę wprowadzał do Unii w sensie negocjacyjnym. I on mówi słowami PiS-u, to znaczy mówi, że nie można wykorzystywać stanowisk unijnych do tego, ażeby atakować na własny kraj. Nie po to Polskę do Unii wprowadzał. Więc rezygnując z tych wszystkich rzeczy, z tych wszystkich stanowisk, z tych wszystkich członkostw, rezygując swoją karierę polityczną, w ten sposób mówi. Więc Tusk nie bardzo będzie mógł być w przyszłości już użyty jako taki bicz page na Polskę, ponieważ bardzo łatwo go będzie można zgasić, choćby Sariuszem Wolskim, czy tym, że prawda, widać wyraźnie, jak używany jest przez Niemców do pacyfikacji tutaj tych kwestii polskich. Natomiast rzecz kuriozalna, która się dzieje w całym kontekście, jest o tyle niebezpieczna, że po raz kolejny politycy opozycyjni prowadzą osobną politykę zagraniczną w stosunku do rządu. To znaczy rząd ma, przedstawiciel tego państwa ma stanowisko w stosunku do kandydatury Tuska, prezentuje to, realizuje, a politycy opozycyjni jadą i wbrew temu rządowi lansują na przykład zupełnie inną koncepcję. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Gdybyśmy lansowali na gruncie europejskim sankcje w stosunku do Rosji i taka by była wykładnia naszej polityki zagranicznej, a politycy opozycyjni by pojechali do Putina i do innych i rozmawiali zupełnie w przeciwnym kierunku, to co byśmy powiedzieli? No skandal ocierający się o zdradę stanu, niedopuszczalna sytuacja. Można krytykować rząd wewnętrznie, jak on prowadzi politykę zagraniczną, ale nie można tego robić w osobnej takiej gry, bo to jest wbrew interesom państwa. Nawet jeśli rząd się myli. Nikt by sobie na to nie pozwolił w perspektywie amerykańskiej, niemieckiej czy jakiejkolwiek innej. To jest dokładnie ta sytuacja, tylko ona, no ponieważ nie dotyczy Rosji, a Niemiec, a my mamy kompleksy w stosunku do Niemiec czy do Unii, no to wszystko ma niby być w porządku. Proszę Państwa, to nie w perspektywie dalszej, no kiedy emocje opadną, będzie coś takiego, prawda, już Tusk nie będzie wcale miał takiej mocnej pozycji wracając do kraju, ponieważ nie był on kandydatem polskim na to stanowisko, był on kandydatem niemieckim. Jako taki ten powrót w sensie wizerunkowym wcale nie musi być tak mocny. W sensie edukacyjnym ważnym jest, ażeby wyprowadzać nasze społeczeństwo z takiego błędu, że wszystko co w Unii jest dobre, że Unia ma zawsze rację lub że Unia to demokracja. Proszę mi powiedzieć, Unia krytykująca brak demokracji w Polsce, w jaki sposób to Tusk przeszedł przez wszystkie procedury, kiedy Angela Merkel ogłasza jego zwycięstwo jeszcze przed głosowaniem, pokazując swoją siłę i przed wyborami niemieckimi, prężąc muskuły, jak ona wszystko sobie może poukładać w Europie jak chce. Gdzie tu są w ogóle jakieś standardy czy zasady zachowane? No ale to wiemy, jak cały ten mechanizm chodzi. Jest oczywiście inny minus, czy pewien opis stanu rzeczy, mianowicie no, zachowanie się krajów Grupy Wyszehradzkiej w tym głosowaniu oczywiście jest błędne. Z jakiego powodu? Otóż deklaruje, jest pewne wspólne stanowisko co do koncepcji Europy, koncepcji Unii. To wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej mówi, że trzeba upodmiotowić państwa narodowe. I w momencie, kiedy rozstrzyga się upodmiotowienie państw narodowych, to znaczy, czy jest możliwość na przykład, czy można sobie wybierać kogo się chce z obywateli danego kraju i wybierać sobie go na stanowisko, posługiwać się tymi politykami po to, żeby osłabiać rządy poszczególnych krajów, czyli rozgrywać je, czy nie wolno tego robić. No i w takim momencie oni głosują za. Oczywiście widzą tam swoje interesy takie czy owe, ale to jednak pokazuje jeszcze słabość tego zespołu, tego sojuszu, bo pamiętajmy, że w boju się pewne rzeczy testuje. Ale generalnie rzecz ujmując, to dzisiaj oczywiście jest taka ofensywa propagandowa tych środowisk liberalnych, natomiast w istocie, kiedy emocje troszkę opadną i zacznie się refleksja, kim jest Tusk w Unii, albo kim są ci w Polsce, którzy uważają, że to jest wielki sukces Polski wbrew polskiemu rządowi, to jeśli zaczną używać rozumu, to ta refleksja musi najść. Jest jakaś konfrontacja, która nie mniej, nie więcej by się definiowała troszkę jak w XVIII wieku, kiedy mamy do czynienia ze stronnictwem patriotycznym i stronnictwem kosmopolitycznym, które uważa, że interesy zewnętrzne są ważniejsze niż interesy polskie lub że Polska może tylko i wyłącznie funkcjonować jako przedmiot gry mocarstw międzynarodowych, a nie jako podmiot, który swoje sprawy stawia ostro i jest w stanie o nie walczyć. To edukacyjnie rzecz bardzo ważna, wbrew wszystkim konsekwencjom, jakie są. Natomiast jeszcze jest jeden bardzo istotny aspekt całości. Proszę sobie przypomnieć, nie tak przecież dawną, sprzed ponad roku, dyskusję w Parlamencie Europejskim o demokracji w Polsce. Proszę sobie przypomnieć te różne akcje Komisji Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. One, zadajmy sobie pytanie, czy one powstrzymały Brexit, czy one powstrzymały rozkład Unii? Wręcz odwrotnie. Głosowanie w Wielkiej Brytanii poszło w kierunku wyjścia. Dlaczego? Był to jeden z elementów, który dokładnie pokazywał, czym Unia Europejska jest. Nie liczy się z państwami narodowymi, jedynie z tymi wielkimi. Czy w innej konstelacji, kiedy sobie to ustawimy w perspektywie Stanów Zjednoczonych, kiedy ustawimy sobie to w globalistycznym układzie, kiedy TTIP było negocjowane, wielkie globalistyczne projekty, czy one, ten globalizm szedł coraz bardziej, czy to zblokowało Amerykanów w poparciu Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich? Wręcz odwrotnie, nasiliło tylko ten protest, bo pamiętajmy o tym, że to był generalny protest przeciwko temu, co się w świecie i w Stanach Zjednoczonych działo. Czy wobec tego te procesy na zachodzie Europy, te procesy pewnie odwrotne, czyli procesy eurosceptyczne, siły eurosceptyczne, czy po takim zachowaniu się przywódców tych głównych graczy unijnych, czy one się nasilą, czy one się wzmocnią? W moim przekonaniu w perspektywie dłuższej, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, nastroje eurosceptyczne wzrosną, ponieważ nie szanuje się państw narodowych i to w wielu aspektach. To jest tylko uzewnętrznienie, ilustracja tego, jak się rzeczy mają. Ugięcie się rządu polskiego niczym by nie skutkowało, tylko zamaskowaniem prawdziwego stanu rzeczy. Bo pamiętajmy, jeśli bierzemy pod uwagę szanowanie się wzajemne, nie wolno rozgrywać z perspektywy brukselskiej wewnętrznych sporów partyjnych w danym kraju. Jeśli ktoś to robi, to stara się mieszać w scenie politycznej danego kraju, to znaczy, że ingeruje w jego wewnętrzne sprawy, to znaczy, że wbrew tej solidarności europejskiej postępuje, mimo tego, że ma pełne usta demokracji, mimo tego, że ma pełne usta z tak zwanej solidarności europejskiej, nic to nie zmienia, jeśli bierzemy pod uwagę stan relacji wewnątrzunijnych.
No ale można powiedzieć też jeszcze, jak to nawet w piłce ktoś kiedyś powiedział, że grają drużyny, ale Niemcy zawsze wygrywają, to też tak to jakoś wychodzi. I jeszcze dwa komentarze do tego, no zachowanie Węgier, głosowanie Viktora Orbana i pytanie o przyszłość na przykład takich pomysłów jak Trójmorze i tak dalej. I no wypowiedź słabego prezydenta, który już odchodzi, mówi, że nie chce, nie ma szans. Zresztą ma małe poparcie, który miał powiedzieć, wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne. Takie powiedzenie niefortunne, jak kiedyś Jacques'a Chiraca bodajże, że mieliśmy okazję siedzieć cicho. Co też to oznacza?
To oznacza opis, jeśli mówimy o Holandzie, opis stosunków, jakie w Europie panują. Wysiłkiem Platformy było to, ażeby to zamazać, żeby pokazać, proszę, przecież my idziemy ręka w rękę, wszyscy nas szanują, jesteśmy wszędzie zapraszani, a nawet mamy przewodniczącego Rady Europejskiej. Zapraszani jesteśmy, jeśli przyklaskujemy pomysłom idącym nawet wbrew naszym interesom, no to wtedy oni bardzo chętnie sobie wezmą taki kwiatek do kożucha. Natomiast jeśli mówimy o swoich interesach, no to najwyżej wam funduszy nie damy. To jest pewien rodzaj straszaka, który jest używany. Ktoś próbuje maskować tę imperialną politykę wielkich poprzez uśmiechanie się, ale dobrze, że w tej chwili te uśmiechy zniknęły. Natomiast uważam, że to jest błąd Viktora Orbana. Oczywiście wielkich tam układów z tego powodu nie było. To jeszcze jest drobna sprawa tak naprawdę, wybór tego przewodniczącego. Drobna dla Europy, istotna dla Polski, do tych wewnętrznych układanek. Natomiast jeszcze raz mówię, są zasadnicze kwestie, które się w Unii rozgrywają, na przykład tak zwana Europa dwóch prędkości. Czyli pytanie jest, czy walczyć o podmiotowość państw średnich, mniejszych, lekko słabszych, poprzez walkę o to, żeby w Unii te państwa narodowe miały siłę głosu, czy też ją centralizować, bo to jest Europa drugiej prędkości, czy podporządkowanie drobnych państw interesom wielkich za pośrednictwem biurokracji brukselskiej. Ten akt głosowania dokładnie wskazał, nie, to nie Polska, to nie drobne kraje czy średnie, czy państwa narodowe mają decydować, to będzie przewodniczącym, tylko Niemcy, Francuzi ewentualnie do spółki z Włochami czy Hiszpanami. No więc to jest w tej perspektywie osłabienie tej całej układanki. Można było się wstrzymać w tym zakresie, coś zamanifestować wspólnie z Polską. Nie stało się tak. No, jest to pewien obraz, sprawdzam, jak to wszystko wygląda, więc ta perspektywa budowania pewnej osi, pewnej koalicji Międzymorza jest jednak perspektywą dłuższą niż krótszą, chociaż myślę, wydaje, że bardzo szybko będzie można się policzyć czy też weryfikować to, do jakiego stopnia ta Unia w ogóle ma szansę w tym kształcie przetrwać.
A jeszcze jedno zdanie, słyszałem taki komentarz, że jedyny plus, no nie jedyny, ale jeden z plusów jest to, że te drugie 2,5 roku spowoduje, że Donald Tusk nie będzie kandydatem i nie będzie wybrany na prezydenta Polski kiedyś, choćby nie miał na to ochotę, bo akurat będzie czas, wtedy zbliżał się rok 2020.
Ja nie sądzę, żeby on miał szansę zostać prezydentem, nawet gdyby był poza tym, w czym jest. To jest raczej dobra wiadomość dla Grzegorza Schetyny, bo rzeczywiście Platforma nie jest w dobrym stanie, a powrót Donalda Tuska mógłby jemu zaszkodzić. Natomiast pamiętajmy o tym, Donald Tusk przerwał swoją kadencję bycia premierem w Polsce na rzecz większych pieniędzy i zupełnie marginalnej pozycji w sensie decyzyjnym. A jeśli ktoś mi powie, że jest inaczej, to niech wskaże jedną decyzję Tuska, która zaważyła na losach Europy. Na marginalną pozycję, finansowo wysoką, marginalną w sensie realnym, nieformalnym, ale realnym w Unii. I teraz można powiedzieć, jeśli on by chciał kandydować na premiera czy na prezydenta, to proste jest pytanie w kampanii wyborczej, czy w trakcie kadencji nie użyje tego stanowiska prezydenta czy premiera do tego, ażeby zrobić inną karierę, może w innej instytucji międzynarodowej. Jeśli ktoś porzucił w trakcie urzędowania tak wysoki urząd na rzecz kariery, to spokojnie ten argument będzie można użyć. Ja nie sądzę, żeby Donald Tusk miał aż taki kapitał w sobie. Natomiast rzeczywiście ma kapitał wewnętrznie rozgrywce w Platformie.
No właśnie, kto zagwarantuje, że jako prezydent, załóżmy, nie skusi się być, nie wiem, dyrektorem Banku Światowego, prawda?
Ale czegokolwiek, no tak jak Kazimierz Marcinkiewicz, no wiemy, robił swoją karierę londyńską. To nie tylko w Polsce tak. Zwróćcie Państwo uwagę, Gerhard Schröder, który z Rosją robił sojusze i kontakty i nagle w tym Nord Stream 1 tam rada nadzorcza i kariera biznesowa. Ale to są rzeczy niedopuszczalne. Jeśli ktoś raz taki ruch robi, to bardzo łatwo mu to wyciągnąć i bardzo łatwo mu postawić pytanie, czy urząd, który chce sprawować w Polsce, formalnie reprezentujący Polaków i ich interesy, nie będzie złożony na ołtarzu jego kariery jakiejś innej międzynarodowej, bo tak robić nie wolno.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Jeszcze jedna rozmowa będzie za chwilę dotycząca tego tematu. Nie dlatego, że to nie jakaś przełomowa rzecz się stała, tylko po prostu też chcemy popatrzeć z perspektywy, co znaczy ta jedność w Unii Europejskiej, jedność pewnych myśli czy wartości. Już nie ma wątpliwości, że są te dwie prędkości, czy nawet więcej i że tak powiem, no ci, którzy mają więcej, potrafią wpływać na tych, którzy są ekonomicznie słabsi. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękujemy za rozmowę.